7:44, drodzy państwo, studio Szanghaj. No właśnie, tutaj możemy już wyczytać, że kluczowe w tych negocjacjach i w zawartym wstępnie rozejmie na Bliskim Wschodzie kluczową rolę odgrywały i mogła odgrywać interwencja Chin. O tym, jak właśnie o tej sprawie opowie nam gospodarz studia Szanghaj, jest z nami już pan Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się państwu, kłaniam się pani redaktor.
No to oddaję panu głos.
Tak, otóż chciałbym państwu powiedzieć, jak to z tej strony wyglądało. Czy niewątpliwie można powiedzieć, że tutaj panuje optymizm z tego powodu, że został zauważony udział Chin w tym zainicjowaniu tego procesu przerwania ognia. A rzeczywiście Chiny od samego początku konfliktu, to trzeba podkreślić, były bardzo aktywnie dyplomatycznie. Minister spraw zagranicznych Chin, pan Wang Yi, zarówno w wideokonferencje, jak spotykał się w zasadzie z wszystkimi zainteresowanymi. Oczywiście z Pakistanem również, o których była mowa, ale z krajami Zatoki Perskiej, od Arabii Saudyjskiej, Oman, Katar, no oczywiście z Iranem. Z Iranem był w zasadzie kilkakrotnie, przeprowadzał rozmowy. Ale to, co dla tego wydarzenia, które ma dzisiaj w zasadzie miejsce, ma znaczenie moim zdaniem to, że rozmowy, jakie zostały przeprowadzone między Chinami a Pakistanem. Otóż minister spraw zagranicznych Pakistanu, Pakistan tu odgrywałby w tym wszystkim, uważam, że odgrywa rolę takiego proxy chińskiego. Dlaczego tak uważam? Że być może ze względu na wrażliwość Stanów Zjednoczonych i w ogóle innych mocarstw na Chiny, Chiny wyraźnie tutaj przyjęły taką postawę, że właśnie to, co Chiny chciałyby, ustalały, to Pakistan prezentował. Proszę zwrócić uwagę na to, jakoś tak umknęło, przynajmniej w komentarzach zagranicznych nie zauważyłem tego, co tutaj było bardzo podkreślane. Po pierwsze, Pakistan odbył spotkanie między ministrów spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej, Iranu, Turcji. No i oczywiście Pakistanu. I po tym spotkaniu tej czwórki odbyło w końcu marca, dosłownie przed, znaczy koniec marca, dosłownie przed świętami, przyleciał do Chin minister spraw zagranicznych Pakistanu. Dla mnie te dwie kropki się łączą. Minister spraw zagranicznych Pakistanu, który oczywiście, to też dyplomacja, przyleciał, no bo to 75. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Pakistanem, no ale to powiedzmy sobie, to jest najważniejszą sprawą jest przecież ten konflikt, ta wojna Stanów Izraela z Iranem. I otóż on był dość długo, bo ich kontakty, z kolei kolejna kropka w tej mojej tezie, to jest taka, że obaj ministrowie spraw zagranicznych bardzo często byli w kontaktach. To nie tylko, że tam w styczniu, ale już jak ten konflikt się zaczął, to w samym marcu najpierw dwukrotnie przeprowadzali takie wideo rozmowy, znaczy telefoniczne rozmowy. Więc tu bardzo intensywnie było na tej linii. Oczywiście, że tematem była sprawa Zatoki Perskiej, sprawa Iranu. I teraz proszę zwrócić uwagę również na to, iż właśnie tuż po wizycie, przepraszam, jest jedna ważna rzecz, że on był kilka dni, on to nie było na zasadzie dwóch dni i wracał z powrotem, ale właśnie to Pakistan i Chiny oczywiście tu się zgodziły, zaproponował, aby właśnie w Islamabadzie odbyły się te pierwsze rozmowy na temat właśnie tego przerwania ognia, a w zasadzie jednoznacznego stanowiska Iranu, które tutaj jest oczywiście jak najbardziej popierane, żeby zawrzeć traktat pokojowy o nieagresji, żeby nie powtórzyło się więcej scenariusz tej wojny. I tutaj właśnie zarówno i znów do tej, tutaj dochodzi też i Egipt, który się włącza w, tutaj jak chińskie media podają, też się włącza w te rozmowy w Islamabadzie. Także będzie to no, taka już piątka, można powiedzieć. Teraz druga strona medalu jest taka, że Chiny zaproponowały pięciopunktowy plan pokojowy. Tak, nie dziesięciopunktowy. Iran proponuje dziesięciopunktowy, ale ten pięciopunktowy plan, to żeby nie zanudzać państwa, niczym on się specjalnie, ta inicjatywa nie różni od tego, co Iran chce, co Iran w swoich żądaniach wymaga od Stanów Zjednoczonych. Jest to po prostu rozszerzenie tego, bo oczywiście to zaprzestanie ochrona cywilów, zaprzestanie walk, nie atakowanie, przerwanie ognia oczywiście, bezpieczeństwa szlaków żeglugowych. Oczywiście to, te wszystkie punkty są, no plus do tego oczywiście, co Chiny na każdym kroku podkreślają, prymat Karty Narodów Zjednoczonych, które powinny właśnie w rozwiązaniu tego konfliktu, wszystkie strony powinny się kierować. Także podsumowując to, stwierdzam i dla mnie to widać jeszcze jednoznacznie, że to Chiny oczywiście stały za tą inicjatywą, a Pakistan będzie teraz uzgadniał, oczywiście koordynował z Chinami, ale będzie wszystko robił tak, jak to tutaj, że tak powiem, zostało uzgodnione.
No właśnie, no to teraz w takim razie, skoro Pakistan realizuje te propozycje chińskie, to nam pozostaje tylko czekać na konkrety. W piątek mamy kontynuację i te szczegółowe rozmowy. To teraz w takim razie przejdźmy do drugiego tematu, bo w zeszłym tygodniu obiecaliśmy słuchaczom Radia Wnet, że opowiemy o tym wielkim planie, nowym planie strategicznym Chin. No i w takim razie możemy przejść do tego tematu.
Tak. Tak, tak. To jest, no, postaram się zmieścić i postaram, bo to jest rzeczywiście wielki plan, 150 stron. Nie mówiąc o tym, że on tym się różni od poprzednich pięcioletnich planów, że wyznacza cele, kierunki w takich trzech obszarach, w takich trzech czasowych okresach. Pierwszy to jest krótki, to jest oczywiście tegoroczny plan. Ale średni, jak to jest określane tu w chińskich mediach, to jest pięcioletni i długoterminowy, który jest określany do 2035 i dalej. Także jest to dość obszerny dokument, ale co jest w nim takiego najważniejszego? Najważniejsze jest to, że on stawia modernizację chińskiego przemysłu na pierwszym miejscu. Jest to absolutnie rzecz, która ma wyznaczyć kierunek. To jest coś takiego, jak było to w 2015, ten słynny program Made in China, co zakończył się właśnie i transformacją zielonej energetyki i z samochodami elektrycznymi, baterie, etc., no, AI i tak dalej. Także to według chińskich władz stanowi podwaliny pod to, aby teraz w ciągu najbliższych 5 lat właśnie zbudować już bardzo mocne i silne podstawy chińskiej gospodarki. Tak, oczywiście, że jedna jest rzecz, którą też państwo przypuszczalnie już się spotkali z tym, a mianowicie jest to kwestia tego, że po raz pierwszy Chiny przyjęły na ten rok, ale na pewno i na kolejne, wzrost PKB na poziomie 4,5-5%. Jest to stosunkowo niski jak na Chiny, ale jest to, jak to analitycy nawet Banku Światowego wskazują, bardzo realistyczny. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście te wszystkie zawirowania w światowej gospodarce. I druga rzecz to jest oczywiście nie tylko zawirowania, ale jeśli Chiny chcą osiągnąć w 2030 poziom, i tak jest założone w tych dokumentach, poziom kraju, w którym mieszkańcy osiągną dochód na poziomie krajów rozwiniętych, umiarkowanie rozwiniętych. Czyli tutaj chcą równać już do tych najlepszych, że tak powiem. I eksperci wskazują na to, że Chiny, jeśli chcą osiągnąć taki cel, to muszą bezwzględnie rozwijać się w tempie 4,5, no, do 5 właśnie procent, a w zasadzie minimum, jak to wyliczyli, 4,17%. Inaczej po prostu nie osiągną tego przy rozmiarze tej ekonomii gospodarki. No ale właśnie, jakie tutaj też i cele? Oprócz oczywiście celów typu miejsca pracy, co jest oczywiście dużą bolączką, do której państwu wielokrotnie podkreślałem, co roku dla absolwentów, co roku na rynek pracy trafia 12 milionów i to potrzeba. I to podkreślano, że trzeba znaleźć miejsce dla tych ludzi. Również przynajmniej na ten rok jest zakładane wyjątkowo mniej, ale około 7% wzrostu wydatków na zbrojenia, na armię. W ubiegłym roku było 7,2, tak dla informacji. No ale to w sumie stanowi też niewiele, bo to jest 1,5% chińskiego PKB. Także w sumie to jest, że tak powiem, jak najmniej. We wszystkich dokumentach wskazane jest jedno też, że celem tych wszystkich zmian gospodarczych, o których jeszcze powiem oczywiście, jest człowiek. Jest wyraźnie podkreślone jest to, że to ludzie powinni na tych zmianach, na tych modernizacji i technologiach ludzie powinni korzystać i powinno im się żyć na lepiej, na większej stopie życiowej. Więc nawet podkreślono w ten sposób, iż tylko i wyłącznie efekt jest ważny. Jaki jest efekt dla ludzi, dla społeczeństwa? Nie cyfry, nie wzrost PKB regionalny, prowincjonalny, czy nawet inwestycje, bo wszystko będzie rozliczane w ten sposób, że jeśli to rzeczywiście służy ludziom. Jeśli to służy ludziom, okej, możecie to robić. Jeśli nie, niestety, jeśli na pokaz tylko, żeby osiągnąć większy PKB, to wasza praca się skończy. Bardzo ostro tu postawiono. A właśnie, jeśli chodzi o kwestie gospodarki, wyraźnie jest postawione na, jakbym powiedział, tak dwie sprawy. Po pierwsze, kierunek, który jest, to są te branże strategiczne, które absolutnie są topem i priorytetem. To jest oczywiście półprzewodniki, to jest biofarmaceutyka, to jest ta gospodarka na niskich wysokościach, jak to się określa, czyli drony i latające taksówki. Równocześnie oczywiście chodzi o energię, nowe źródła energii, czyli to, nad czym pracują zresztą inne kraje, Stany Zjednoczone, czyli energia z syntezu reakcji atomowej. Oczywiście kwantowa, obliczenia kwantowe, jak i oczywiście sieć 6G. I to są takie, że tak powiem, priorytetowe kierunki, które mają Chiny doprowadzić do właśnie tego sukcesu. No i tak kończąc, jeszcze jest w tym dokumencie przyjmuje się, że do 2027 roku 70% docelowo się zakłada będzie penetracji sztucznej inteligencji w chińskiej gospodarce. Gospodarka ma całkowicie do 90% do 2030. Oczywiście robotyka humanoidalna ma być takim filarem przemysłu, którego produkcja ma się podwoić w ciągu 5 lat. Oczywiście też bardzo dużą rolę ma rozwój kwantowej sieci komunikacyjnej, czyli że najprościej mówiąc, że w telefonach komórkowych będziemy mogli łączyć się za pomocą oczywiście tej kwantowej łączności poprzez kosmos, satelity i ma to zapewnić znacznie lepsze właśnie i przesyłanie danych przede wszystkim bezpieczniejsze. Drugą sprawą, bo w sumie o dwóch sprawach, jeśli chodzi o gospodarkę, to jest, kończąc już, to jest to, że to jest kwestia oczywiście samowystarczalności. Chiny bardzo mocno w tej pięciolatce starają na to, żeby nie być zależnym od, czy technologicznie, surowcowo, materiałowo od, no, mówi się o gospodarek zewnętrznych. Ale to, czyli tutaj chcą osiągnąć pełną niezależność. Oczywiście i to w tym, co było omówione, i robotyki, i transformacji przemysłu na
I tutaj na moment zgubiliśmy głos pana Andrzeja Zapackiego-Lianga, gospodarza studia Szanghaj. Mam nadzieję, że zaraz wrócimy z tą korespondencją. W studiu jest także już Jakub Duszek.
Wróciłem.
To na moment nam przerwało, więc bardzo proszę, mamy minutkę jeszcze na dokończenie.
Tak, już kończę. Więc proszę państwa, to nawet i analitycy z Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że Chiny nadal będą tym motorem globalnej gospodarki, bądź co bądź przyczyniają się 30%, ale nie tylko. Ja to zakończę takim zdaniem, że to w zasadzie, a co dla Polski, co dla polskiego biznesu, no będzie tak, że trzeba będzie wybrać albo tańsze produkty i tak samo technologicznie rozwinięte z Chin, albo droższe ze Stanów Zjednoczonych, bo oni to są dwaj gracze, którzy się rzeczywiście liczą. A już naprawdę kończę, bo ważne wydarzenie się dzieje od wczoraj, a mianowicie przyjechała z wizytą w Chinach do końca tygodnia przewodnicząca pani Chang, przewodnicząca opozycyjnej partii na Tajwanie, którą tą wizytą wiąże się, ojejku, bardzo mocne i silne nadzieje, bardzo rozbuchane to jest, że to przyniesie jakiś przełom. Zobaczymy, ale o tym państwu opowiem następnym razem. Bo jeśli będą jakieś właśnie efekty, jak to przebiegało.
Pan Andrzej Zawadzki-Liang, gospodarz studia Szanghaj, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
I my również pozdrawiamy serdecznie. Minutka po godzinie 8, drodzy państwo, Jakub Duszek w studio. O godzinie 8.10 rozmowa z eurodeputowaną Konfederacji Anną Bryłką. Później Strategy and Future, czyli pan Marek Budzisz. Jeszcze dużo ciekawych rozmów przed nami, ale teraz czas na Jakuba Duszaka i wiadomości w Radiu Wnet.